Witam wszystkich bardzo serdecznie na wywiadzie live z Rafałem Piekarą. Będziemy rozmawiać o tym, jak dowozić i co to znaczy dowozić i po co dowozić i no wszystko o dowożeniu. Więc na początku przedstawię wam Rafała, jeżeli ktoś jeszcze go nie zna. Rafał jest doświadczonym programistą, dumnie związanym ze społecznością Ruby.
Bardzo dumnie.
Bardzo dumnie. Jest blogerem, prowadzi dwa newslettery. Jeden właśnie o Ruby, drugi taki łączący biznes z programistami, ale to jeszcze zaraz o to zapytam, o rozwinięcie. Występuje na konferencjach i jest mistrzem memów programistycznych na Instagramie. To warto śledzić. I jak myślisz, Rafale, to wszystko, czy coś jeszcze możemy dodać dla tych, co jeszcze cię nie mieli okazji poznać?
Myślę, że tak real-time'owo możemy dodać to, że właśnie prowadzę przedsprzedaż e-booka. Gdzieś zebrałem wszystkie swoje rozmowy, jakieś takie kontakty w trakcie konferencji i po wystąpieniach, które miałem, i zebrało się parę fajnych wniosków i postanowiłem to spisać w formie e-booka i robię taką przedsprzedaż, także można sobie złapać darmowy rozdział, bonusa. To jest taki e-book dla programistów, którzy są ambitni i chcą trochę więcej wycisnąć ze swojej kariery i nie popełniać paru błędów, których mogą gdzieś przystopować. Także e-book się nazywa Ogarnij Goryla. Programista, którego nikt nie zwolni. Także zapraszam.
Zapraszamy. Teraz jeszcze tego nie zrobię, ale potem umieszczę link gdzieś poniżej tego nagrania, jak już będzie gotowe i wrzucone, i tam będziecie mogli też sobie wejść i zobaczyć. No dobra, to jakby podczas tego, jak się przygotowywałem i myślałem, o czym będziemy gadać, to wyszło mi, że z trzech stron chciałbym zaatakować to dowożenie. No z jednej strony to oczywiście bezpośrednio, jak ty to rozumiesz, ale z drugiej strony też w kontekście pracy zdalnej, asynchronicznej, bo to są teraz tematy takie dosyć wszystkim bliskie albo prawie wszystkim bliskie. I pod sam koniec jeszcze dowożenie, a trudne słowo na o, ale to zostawimy na później, to trudne słowo na o, co to jest. Przynajmniej mi się wydaje, że ono jest trudne.
Zapisać w komentarzach, o co chodzi z tym słowem na o.
Tak, możecie wrzucać, o co chodzi w trudnym słowie na o w IT. I jeszcze zanim jakby tak bezpośrednio przejdziemy do tego dowożenia, to chciałbym jeszcze cię tak trochę podpytać, żebyśmy kontekst złapali. Powiedz, co teraz aktualnie robisz zawodowo czy biznesowo, oprócz pisania e-booka oczywiście.
To zawodowo i biznesowo mam takie stanowisko software engineer w firmie produktowej Daci. To jest ogólnie ciekawa firma i ciekawa domena, bo Daci zajmuje się produkowaniem e-commerce, produktu e-commerce do handlu kanabioidami, czyli legalną marihuaną tak naprawdę. I działamy głównie z rynkiem. Teraz jesteśmy tylko na rynku Stanów Zjednoczonych. Jest nas taka mała grupka Polaków, którzy tam pracują w tym zespole. Przeciekawa domena. Jak dla mnie, jak dołączyłem do tej pory, jeszcze uczę się domeny. Zawsze chciałem być w takim miejscu, w którym ten biznes jest bardzo złożony i domena jest bardzo rozbudowana. Faktycznie jest bardzo rozbudowana domena pod względem takim logiki biznesowej, też regulacji prawnych, bo tu jest Stany Zjednoczone się rządzą swoimi prawami, każdy stan ma inne regulacje. I no, nie sposób być programistą w tej firmie bez zrozumienia tego całego biznesu i całej struktury legalnej, jaka jest.
Okej, okay. A to właśnie jeszcze w ramach ciekawości, to też są automaty na przykład? Bo to się takie, przynajmniej w Polsce zauważyłem, że się kilka pojawiło.
Czy to jest inne? Nie ma automatów, mamy tak, kilka produktów jest w ramach całej grupy. Jeden produkt to jest po prostu e-commerce, czyli Allegro do zakupu, prawda? I druga rzecz to jest dla takie oprogramowanie dla hodowców, dla farmerów, którzy hodują marihuanę i ją przetwarzają, przygotowują do tego obrotu legalnego. I trzeci produkt to jest, to produkt akurat, przy którym ja pracuję, to jest oprogramowanie dla sklepów. Więc mamy oprogramowanie do magazynu plus jeszcze jakby fizyczne urządzenia mamy oprogramowane też. Mamy soft na iPady do obsługi sklepu.
Okej. To właśnie tak jak wcześniej zapowiedziałem, może rozwinąłbyś trochę temat tych newsletterów, w szczególności mnie interesuje ten drugi, bo tam łączysz właśnie biznes z programistami. O co tam chodzi?
To jest w ogóle ciekawa historia tego drugiego newslettera. Newsletter się nazywa Techniczny PM. I on wyszedł trochę, bardzo spontanicznie wyszedł w ogóle, nie? Byłem w jednym projekcie, tak, oprócz tego, że pracuję gdzieś na etacie, to zdarzają mi się jeszcze jakieś takie zlecenia dodatkowe i był taki projekt, w którym mieliśmy project managera. Projekt był w trudnej sytuacji już, jak ja dołączyłem do niego. No i dołączył do nas project manager, który okazał się być świetnym organizatorem w ogóle. Naprawdę to był najlepszy PM, z jakim do tej pory pracowałem, jak potrafił wejść w zespół i to ogarnąć. Natomiast nie miał wiedzy technicznej, tak rozmawialiśmy dużo i mówił, że o, brakuje tej wiedzy i wśród project managerów brakuje takiej podstawowej wiedzy technicznej, żeby zrozumieć programistów. Często jest tak, że programista mówi swoje, a project manager mówi swoje i że przydałoby się jakieś miejsce, gdzie można by taką podstawową wiedzę sobie nabyć. No i tak właśnie powstała ta inicjatywa Techniczny PM. Część inspiracji wziąłem z naszych wspólnych rozmów właśnie z moim kolegą, a część też z researchu w sieci, wypuszczałem ankiety, badałem, okazało się, że jest zapotrzebowanie i co można tam znaleźć? No tam dzielę się taką wiedzą programistyczną w bardziej przystępnej formie, żeby złamać trochę tak, jak Andrzej Krzywda mówi, że buduje mosty między biznesem a developmentem, no to ja też trochę takim gdzieś tam z boku taki mostek też dostawiam, ale bardziej między nie jak między klientem, tym końcowym, tylko między project managerem, czyli tym pośrednikiem, a programistami, żeby uniknąć nieporozumień, żeby mówić wspólnym językiem, zbudować trochę empatii, no i żeby dowozić, żeby robić projekty i dawać sukces.
Okej. A ty też kiedyś pracowałeś na stanowisku takim zarządczym, że tak to nazwę? Dobrze?
Tak,
dobrze to,
tak zgadza się. Prowadziłem swoją firmę.
A okej, okay, tak. I to, no bo właśnie jakby po różnych stronach byłeś, nazwijmy to barykady, chociaż tam barykad nie powinno być, ale czasami są. I czy to właśnie, że po tych różnych stronach było to jakoś inaczej, przez to patrzysz na dowożenie teraz?
Ja myślę, że nie patrzę inaczej, ale mam bardziej kompletny obraz. To jest może inne spojrzenie, ale kompletne i takie może zaryzykować bardziej, że bardziej dojrzałe. Jak zaczynałem programować, no to wiadomo, jak patrzyłem tylko gdzieś na swoje zadania, które mam zrobić na swój wycinek systemu i do końca nie rozumiem całego kontekstu szerszego, a postawienie się tej drugiej strony, gdzie trzeba przerzucić zadania, jakby przypilnować tego, żeby było zrealizowane, żeby była dowieziona wartość, żeby tak naprawdę wszystkie strony były zadowolone, to dało takie szersze spojrzenie, nie? Co to znaczy dowozić w takim szerszym kontekście dla klientów i dla programistów, bo czasami to jest totalny rozdźwięk. Nie?
No właśnie, tutaj się pojawia moje pytanie, co to właśnie znaczy według ciebie dowozić i już chyba widzę, że zunifikowanej odpowiedzi nie ma tak naprawdę.
Może nie ma jakiejś czystej, jednej zunifikowanej odpowiedzi, ale jest taka dość ogólna, że dowozić to znaczy dać tą wartość, której się oczekuje. I powiedzmy, nazwijmy to te dwie strony, tak symbolicznie się nazywa biznes i programiści, czy tam development, jakieś takie synonimy dwóch armii, które się gdzieś tam ścierają. No i biznes przeważnie wygląda tak, że biznes przychodzi z jakąś potrzebą, a programista tą potrzebę musi spełnić i kluczem tego wszystkiego jest to, żeby programista i biznes jednakowo mówili o tej potrzebie, żeby biznes też zakomunikował tą potrzebę faktycznie taka, jaka jest, a programista ją dobrze zrozumiał, nie? Więc tu dowożenie byłoby takie, żeby właśnie biznes był zadowolony z tego wszystkiego, a programista był zadowolony, że zrobił dobrą robotę, że jakby zrozumiał to, nie? Że zadanie, czy feature, czy w ogóle produkt działa i nie wraca do niego z powrotem z problemami takiej natury logicznej, bo wiadomo, że takie bugi typowo inżynierskie się zawsze będą zdarzać, ale kluczem jest zrozumienie domeny właśnie i logiki.
Tego, i no właśnie. Właśnie mówisz, że tym kluczem jest tutaj to zrozumienie i teraz według ciebie, czy to jakby obie strony powinny się starać, to znaczy nie wiem, biznes powinien się stawać trochę bardziej techniczny, a programiści trochę bardziej biznesowi, czy no właśnie jak to widzisz, nie? Bo to ja wierzę, chociaż wiem, że teraz trochę przesadzę na pewno, ale ja wierzę, że programiści mogą się zmienić, chociaż niektórzy pewnie nie. Mam delikatne wątpliwości, czy biznes tak bardzo będzie się chciał zmienić, no bo oni tam mają jakieś tam, wiadomo, swoje sprawy i ich tak nie do końca to obchodzi technicznie to wszystko. Tak mi się wydaje, zazwyczaj.
Przeważnie jest tak, jak też wiem po sobie, czy jak rozmawiam z innymi programistami, programistkami, że my byśmy chcieli jako programiści, żeby nas wszyscy rozumieli, że jak my mówimy jakimiś pojęciami na spotkaniu, typu, że tam SQL-ki na bazie coś nie chodzą, albo jakimś errorem rzucimy tam 500-ką na przykład, o jest tam 500-ka,
to my chcemy... Albo TLS-em jakimś.
Dokładnie. To my chcemy, żeby biznes powiedział, o tak, ja, racja, no, ważna sprawa, to trzeba zrobić, nie? Albo tam, wiesz, CSS-y się nie kompilują, coś, jakieś dowolną rzecz, nie? Możemy tu wstawić. No to my byśmy chcieli, żeby nasz biznes rozumiał. Natomiast, no, jak jedna strona będzie chciała, a druga strona będzie zmuszona do tego, żeby spełniać takie właśnie zachcianki zrozumienia, to nigdy nie będzie tej płynnej komunikacji, tak mi się wydaje. I zarówno programista, jak i biznes muszą tutaj dążyć do wspólnego punktu. I programista, tak jak powiedziałem na początku, że ja nie wyobrażam sobie być w projekcie, którego nie rozumiem. Nie wyobrażam sobie być w projekcie, w którym dostaję taska, który, nie wiem, czy to jest front na przykład, że dodanie przycisku w jakimś tam widoku. I dla mnie, ja tylko widzę ten przycisk i wiem, że go muszę dodać w odpowiednim miejscu i to jest moje wszystko, a nie wyobrażam sobie tego, że nie wiem, po co go dodaję. Nie wyobrażam sobie tego, że nie rozumiem, co robi aplikacja, nad którą pracuję, dlaczego akurat dodaję ten przycisk, czy to ma sens. I tak samo nie wyobrażam sobie, że biznes do mnie przychodzi i nie rozumie problemów, które są związane z, nie wiem, z pracą inżynierską, nazwijmy to, z pracą architektury oprogramowania, że nie rozumie czegoś takiego, że baza się nie skaluje, że nie wiem, brakuje nam zasobów na serwerach, że są wolne zapytania na przykład, nie? Że zdarzają się błędy. I tutaj tak z mojego doświadczenia ja miałem przyjemność i lub nieprzyjemność też pracować z różnymi przedstawicielami biznesu i to był, myślę, że rozbija się tutaj wiele o kwestie dojrzałości po stronie programistów i biznesu. I praca z dojrzałym biznesem, z takim świadomym, to jest zaszczyt i wielki przywilej dla programistów. I ja uważam, że miałem ten zaszczyt i przywilej, więc ja mam więcej dobrych przykładów i dobrych wspomnień niż takich złych, bo nie mogę ponarzekać, ale te złe gdzieś też są, nie? Więc taki biznes, który wychodzi do programistów i on rozumie, że się zdarzają błędy, że bugi się zdarzają, że nie wymaga nie wiadomo czego, czegoś, czego się nie da dowieść, czegoś, co jest nierealne w jakiejś jednostce czasu, no taki biznes jest dojrzały i świadomy. Ja miałem taki przykład, to tak anegdotycznie wtrącę, miałem takiego klienta z czasów, kiedy prowadziłem swoją firmę, który wymagał od nas, mieliśmy w ogóle aplikację, która była hostowana na Amazonie i klient wymagał od nas, żeby SLA było 100%. Aplikacja się nie miała prawa wywalić ani przez sekundę w ciągu miesiąca, kiedy nawet Amazon daje 99, coś tam, nie? Mhm. Więc taki przykład klienta, który chyba nie jest świadomy tego, jakich narzędzi.
Teraz pytanie, czy się udało móc przetłumaczyć, czy i tak chciał 100%. I pod koniec dnia mu powiedziałeś, że tak, jest 100%.
Nie, udało się przetłumaczyć, ale to było takie pozorne. Ja byłem wtedy jeszcze głupi i niedoświadczony. Teraz jestem mniej głupi i bardziej doświadczony. I że udało się przetłumaczyć, ja myślałem, że faktycznie się udało przetłumaczyć, ale jednak to znowu ten rozdźwięk się pojawił, że dla mnie to, że on zrozumiał, to brzmiało zupełnie inaczej niż zrozumiał. Więc mimo, że zaakceptował to, że nie będzie 100%, to i tak tego wymagał. I prowadziło to do konfliktu w jakiejś okay.
Bo wspomniałeś właśnie o tym budowaniu tych mostów i tutaj mi taka myśl wpadła do głowy, może trochę dziwna, bo ten most powinien budować, znaczy tak, no nie powinien, może tak. Często jest tak, że ten mostem jest PM właśnie. On jest po to, żeby wysłuchać biznesu, a potem to załóżmy przetłumaczyć trochę bardziej na język na tyle programistyczny, ile się da. I potem programiści też coś mówią i on to tłumaczy z powrotem w drugą stronę, najbardziej biznesowo, jak się da. Ale ty tutaj proponujesz, no właśnie, proponujesz, żeby ci PM jednak byli, czy może warto się właśnie zbliżyć bardziej i pominąć pośredników, no bo to też jest taki trochę głuchy telefon czasami, nie? I chciałoby się wierzyć, że to zawsze jest przekazywane tak, jak trzeba, no ale każdy człowiek ma swój jakiś filtr i nawet czasami bezwiednie po prostu może coś pominąć, bo stwierdzi, że to jest oczywiste, a wcale nie jest.
Mi się wydaje, że dużo zależy od skali projektu, w których pracujemy, bo jeśli projekt jest faktycznie duży i rozbudowany i pracuje nad nim ileś tam osób, nie wiem, 40-50 więcej i tych tak zwanych stakeholderów po stronie biznesu jest też kilku, no to ciężko, żeby programiści sami sobie ogarniali ten temat, więc ten PM jest niezbędny, żeby to połączyć. Natomiast toksyczną postawą według mnie jest zwalanie na niego całej odpowiedzialności za dowożenie i za zrozumienie czy rozpisanie zadań, nie? Więc ja jako programista nie mogę liczyć, że PM mi wszystko podrzuci to, co potrzebuję. Chociaż tak by było idealnie, ale no muszę wiedzieć to, że PM nie jest programistą. Chociaż niektórzy twierdzą, że najlepszy PM powinien być programistą wcześniej, no ale nie po to się zostaje programistą, żeby być PM-em często, nie?
No tak, tak. Znaczy właśnie mi się też, to tak też nie do końca zawsze wydawało, też słyszałem taką opinię, ale jeżeli nawet jakiś programista chciałby się tym zająć, to pewnie byśmy go nazwali bardziej jakimś tech leadem albo czymś takim. I wtedy on by mógł przejąć część albo nawet całość obowiązków PM-a. Ale to też tak jak mówisz, no to wszystko zależy od skali problemu, projektu, bo rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, że no ten tech lead też musi programować, tak? No przynajmniej mi się tak wydaje, no bo on musi być tym leadem, czyli liderować, a nie kierować tak naprawdę.
To też jest kwestia rozdzielania ról w projekcie. No to ile mam projektów, ile firm, tyle różnych ról można sobie wymyśleć. I rozróżnia się tech leada i team leada, nie? Team lead jest taki bardziej HR-owy, czyli on tam łagodzi konflikty, robi, rozsadza ludzi, dzieli ich na mniejsze jakieś podzespoły, dzieli ich na epiki nawet czasami, a tech lead to jest gość, który dba, nie wiem, o jakość kodu, pilnuje, żeby wzorce były zachowane, żeby zasady na code review, czy lintery, czy wszystkie te rzeczy były skonfigurowane prawidłowo. To jest taki trochę mniejszy architekt, można powiedzieć, nie? W zespołach, które nie mają architekta, nie? Bo też są firmy, w których nie ma takiego typowego architekta programowania.
No tak, tak, często jest tak, jak mówisz, że te role się mocno merdżują ze sobą, bo ja pracowałem parę razy w bardzo małych zespołach. No i to, co jest fajniejsze w takich małych zespołach, przynajmniej według mnie, no to, że możesz naprawdę porobić różne rzeczy, nie? No bo tam nie ma czegoś takiego, że ja jestem tech leadem, on jest team leadem, ja jestem testerem, a ja programistą. Tam takich podziałów się nie da po prostu zrobić, bo nie ma aż tyle ludzi, żeby rozdzielić to wszystko.
No dokładnie, dokładnie. Ale takie zespoły mają swój urok i one pozwalają właśnie być bliżej, tak jak mówisz, że porobić różne rzeczy, ale być też bliżej biznesu, nie?
No właśnie, ja miałem raz taką historię, że właśnie pracowałem w tym takim bardzo małym zespole i mieliśmy w tamtym okresie więcej niż jeden projekt. Jakoś tak się wydarzyło i w sumie skończyło się na tym, że jeden projekt ja robiłem sam i to ja go robiłem sam od rozmów z klientem po wdrażanie i tak dalej. Ja robiłem to samodzielnie prawie że całkowicie. Tam przez chwilę jeden kolega mi trochę pomagał, bo się trochę nie wyrabiałem na froncie, żeby wszystko napisać, bo tam było wszystko do zrobienia, ale to są naprawdę ciekawe doświadczenia i one też dają tą perspektywę dowożenia taką trochę inną, że właśnie, no właśnie, że to przynajmniej według mnie właśnie to oznacza to, co ty powiedziałeś, nie? Że pod koniec dnia musimy coś dostarczyć i to znaczy dowieść, nie? I robić, programiści robią to jak najlepiej, a biznes musi być jak najbardziej zadowolony, czy już nawet klient, nie? Jeżeli to się wszystko zgadza, no to nie ma się do czego przyczepić, a co było po drodze, to już tam wichry historii rozwieją to wszystko.
No to jest też taka kwestia, że obie strony muszą chcieć tego samego w danym momencie. Miałem taki projekt, że odziedziczyliśmy projekt po innej firmie i mieliśmy do dowiezienia parę feature'ów, ale ten projekt ogólnie no był fatalny, w sensie to był taki projekt koszmar. Nigdy w życiu nie chciałbym i nikomu nie życzę, żeby pracował w takim projekcie. Chodzi mi o sam kod, nie? Bo on gwałcił wszystkie dobre praktyki programowania, wszystkie, totalnie wszystkie. No, nie widziałem gorszego, nie? No i my zamiast dorzucić parę feature'ów, które klient chciał na jakiś tam za jakiś czas, no to stwierdziliśmy, czy tam, może powiem, ja stwierdziłem, że nie ma sensu, trzeba to przeorać na nowo, trzeba to przepisać, bo tam w ogóle były oddzielone warstwy, tam były trzy sfery aplikacji, backend osobno, dwa fronty, w ogóle cuda jaja, więc zrobimy z tego monolit, bo ta aplikacja była za prosta, to był trochę over engineering z podziałem warstw. No i robiliśmy ten monolit i spoko, wszystko fajnie, dowieźliśmy, ale po czasie, no bo wiadomo, przypisywaliśmy, no to się bugi robiły nowe, fiksowaliśmy te, które już były w kodzie, jednak nie udało się tego tak szybko zrobić. I teraz co? My byliśmy happy, bo zrobiliśmy fajny kodzik i wszystko spoko to działało, no ale klient dostał robotę 2 miesiące, czy tam 2,5 miesiąca później niż chciał, nie? I był, my byliśmy szczęśliwi, a klient, mówiąc, że był zdenerwowany, to mało mówiąc, mało powiedzieć, nie? Więc generalnie było napięcie. I no, feature był dowieziony, był. Programiści byli szczęśliwi, byli, no ale klient był trochę mniej szczęśliwy, bo jego nie interesowało to, że trzeba połączyć warstwy, bo są pogwałcone zasady i dobre praktyki, tylko on chciał działający jakiś panel nowy, nie?
Czyli z perspektywy czasu to byś po prostu dodał te feature'y teraz, tak? Znaczy, bo to też czasami jest tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jeżeli to było rzeczywiście do wrobienie 2, 3, 5 feature'ów i to by była droga przez mękę, ale dałoby się to zrobić, ale już potem by było wiadomo, że nie wiem, przez najbliższe 2 lata to tam nikt nic nie będzie zmieniał, no to bez sensu, ale jeżeli się okazuje, że potem jest następny 5 feature'ów, a potem następny 5 feature'ów, a potem jeszcze 20, a potem to już w ogóle wersja 2.0, to wtedy to jest dobra decyzja, żeby to przypisać, no bo gdzieś tam po drodze te czasy ci się zgrają, te, które oszczędzasz na nowych feature'ach i te, które zużyłeś na to, żeby to się szybciej robiło.
To, co bym zrobił, to na pewno bym przepisał to i tak. Natomiast w zupełnie innym sposób prowadziłbym komunikację z klientem w zupełnie inny sposób. Mhm. Bo tutaj tego, to, czego mi brakło, czy czego zabrakło w zespole, to zrozumienia potrzeby biznesowej klienta. Zbyt patrzyliśmy na to, że nam się nie chce pracować z tym kodem, który jest i potrzebujemy kod dostosowany pod siebie, a ten jest beznadziejny. A klienta to nie obchodziło, nie? Więc komunikacja i szczerość z klientem tutaj zaszwankowała. Powinno być poprowadzone inaczej, bardziej transparentnie. I to był też taki moment, że może klient nie do końca był gotowy, czy nie do końca chciał warsztatować te tematy, nie? A tego zabrakło. Trzeba było zrobić spotkania z klientem i przewarsztatować. No i właśnie spotkać się w wspólnym miejscu, ze wspólnym językiem, nie? Bo potem to już była praca w trybie gaszenia pożaru tak naprawdę i już wiadomo, jak wygląda relacja w takiej sytuacji, nie? Jest taka otwarta komunikacja, bieżąca komunikacja, to bym zmienił.
Okej. Okay. Właśnie często tutaj pada stwierdzenie, że no, komunikacja musi być dobra. No, czyli często, gęsto komunikacja nie jest dobra. I ja się już od dłuższego czasu w ogóle nad tym zastanawiam, jeszcze nawet przed tym, jak w ogóle chciałem porozmawiać o tym dowożeniu, to już nawet o tym myślałem, że z czego to wynika tak naprawdę, nie? No bo chciałbym odrzucić, że to wynika ze złej woli, no bo obie strony zakładam, że one chcą to zrobić, tak? I chcą to zrobić najlepiej, jak tylko potrafią w danym momencie. Nie wiem, czy ty masz może jakikolwiek pomysł, no bo jest coś takiego w takim czystym agile'u, którego oczywiście nikt nie używa, ale w czystym agile'u jest tak, że ten klient chce. No ale jak nie chce? Czasami nie chce, po prostu czasami nie chce i już. I właśnie co wtedy robić, nie? Jak, z czego to wynika i dlaczego ten klient czasami nie chce, nie?
Jak dla mnie często jest tak, też w zespołach, w których pracowałem, że jak szwankowała komunikacja, to co się robi wtedy? Spotkania. I robimy spotkania i warsztaty, bo to jest istotne. No i na te spotkania przychodzi cały zespół i rozmawiają 2 osoby, na przykład są aktywne tylko na spotkaniu, reszta sobie siedzi i czeka, aż się skończy spotkanie i w większości tak wygląda, bo nie wiem. Jeśli ktoś inaczej albo był tylko na takich spotkaniach, w których 100% uczestników aktywnie uczestniczy i po prostu wychodzi 100% usatysfakcjonowana, no to chętnie znam i chętnie się tam zrekrutuję, albo się nie zrekrutuję, bo u nas na przykład w mojej firmie akurat są konkretne spotkania. No ale to ważne, żeby zauważyć to, że często mamy te spotkania, które są może czasami nie na temat, albo dotyczą ludzi, których nie powinno być na danym spotkaniu, nie? Często zaprasza się cały zespół, żeby się nikt nie poczuł obrażony, że nie został zaproszony na spotkanie, a tak naprawdę siedzi i po prostu tylko tyle, że
tak jest naprawdę, na... być może jest całkiem na odwrót, że są obrażeni tym, że muszą tam siedzieć.
No to nigdy nie cieszę się do końca. DHH, David Heinemeier Hansson, twórca Rejsów w ogóle, napisał taką książkę Rework. I w tej książce piszę właśnie o spotkaniach, że spotkanie to jest największy bullshit, jaki może być w zespole i w firmie, bo przeważnie są za długie, są nie na temat i są na nich ludzie, którzy nie powinni być. Jeśli już muszą być spotkania, to muszą być maksymalnie wykorzystane z agendą, która jest przygotowana wcześniej. Każdy, kto przychodzi na spotkanie, musi być przygotowany na spotkanie i no, spotkanie musi się zakończyć jakimiś action pointami, jakimiś takimi akcjami do wykonania później, nie? I te spotkania tylko wtedy mają sens, jeśli one są przygotowane i coś ma z nich wyniknąć, a spotykanie dla spotykania i porozmawiania sobie i pokomunikowania się jest bez sensu, a no, żyjemy w IT, mamy masę aplikacji, różnych narzędzi, których możemy używać do komunikacji i to, co akurat działa dobrze na przykład w mojej firmie albo też w poprzedniej firmie, w której byłem, no to wykorzystanie maksimum procesu i narzędzi, które mamy do tego, żeby się komunikować, bo komunikacja to nie jest tylko spotkanie, to nie jest tylko call, jeśli jesteśmy w zdalnym zespole, to nie jest tylko Slack, ale możemy się komunikować przez masę różnych rzeczy, możemy się komunikować przez code review, możemy się komunikować przez tikety, przez statusy w Jirze, przez powiadomienia o release'ach, możemy się komunikować w różne sposoby, nie? Więc no, jak szwankuje komunikacja, to przeważnie jest to problem procesu, a nie ludzi i złej woli. Nie, więc wątpię, że ktoś nie chce się komunikować, bo musieli być na gdzieś dzielenie się informacjami, ale raczej nie chce się komunikować, bo nie potrafi się odnaleźć w strukturze na przykład. Nie, nie wie, jak się zakomunikować.
Mhm. Okej. Dobra, to może nadrobimy trochę pytań, bo widzę, że nawet jakaś jest zażarta dyskusja. No to polecimy od góry. Czy nie uważacie, że dużym problemem jest to, że to, co trzeba dowieść, często jest niedodefiniowane. Na przykład inaczej dowozi się MVP, a inaczej profesjonalny produkt.
No często tak jest, ale zależy, w jakim środowisku pracujemy, bo to jest też tak, że jak pracujemy w startupie i pracujemy przy MVP albo przy młodym produkcie, w którym biznes dopiero się uczy rynku i uczy się sam siebie i funkcjonowania z danym produktem, no to nigdy nie będziemy mieć czegoś w 100% zdefiniowanego. No ale dlatego, że nigdy nie będziemy mieć czegoś w 100% zdefiniowanego, no to po to jest agile, nie? Po to jest zwinność, żeby w razie czego się wykręcić z jakichś decyzji albo skręcić w dobrą stronę, nie? Dlatego no, tak myślę, że nie ma możliwości mieć 100% pewności, że mamy zdefiniowane rzeczy do zrobienia. Bo biznes tak. Łatwiej nam jest mówić z perspektywy na przykład dojrzałej firmy, czy produktu, który jest dojrzały, łatwo nam rzucać kamieniem, że coś jest źle zrobione, a tak naprawdę nie bierzemy pod uwagę tej historii, która była przed nami, nie? To było wcześniej, że czasami produkt mógł powstawać, czy opis zadania mógł powstawać w momencie, kiedy nie mieliśmy wszystkich danych, które były potrzebne. Nie? Tak bym to...
Mhm. Tu jeszcze jest Rafał. Czy uważasz, że podejście kompromisowe w stosunku do klienta jest najlepsze? W końcu jako specjaliści chyba powinniśmy dbać o jakość, choć pewno warto też zadbać o komunikację i poprawne estymaty.
Nie do końca wiem, z czym było podejście kompromisowe w stosunku do klienta, no bo można to trochę szeroko interpretować, tak byś chyba mógł sprecyzować. To, co mi się wydaje, że chodzi o to, że po prostu klient czegoś oczekuje i my tam, nie wiem, odrzucamy dbałość o wzorce i o kod, bo klient oczekuje wartości jakieś, nie? Mhm. I może zawsze to podejście kompromisowe nie jest dobre, bo wiadomo, że potem zostajemy z szamem my jako programiści. No, tak jakbyśmy na budowie budowlaniec odpuścił jakąś, że nie, strop i ten strop po pewnym czasie się zawali, bo klient chciał mieć już dach i bez stropu. Ale właśnie tak jak tu właśnie Kuba zauważył, że warto zadbać o komunikację. No i ta komunikacja to jest klucz w ogóle dowożenia i realizacji projektów, jak dla mnie. Jeśli coś jest dobrze zakomunikowane, to biznes się nigdy nie wkurzy, a programiści będą się czuć bezpiecznie i w miarę zaopiekowani i zrozumieni, jeśli faktycznie ta komunikacja jest dobrze wypracowana, ale to jest duże wyzwanie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nie jest tak, że ja powiem teraz, trzeba się komunikować i wszyscy, o dobra, nie komunikuj.
Super. Od jutra się komunikuję.
Tak, super. Ja rozwiązałem problem na IT teraz. O nie, możemy rozwiązać po prostu startupy i software house'y, nie? I to jest strasznie duży proces i to się nabywa z czasem. Jak patrzę na siebie gdzieś na tego Rafała sprzed paru lat, no to mnie jest dzisiaj wstyd za to, jak w jaki sposób ja się wtedy komunikowałem w zespole. Czuję takie uczucie żenady. Nie, że patrzyłem na rzeczy, na które nie powinienem patrzeć. To się nabywa z czasem i po prostu trzeba tej wyrozumiałości takiej, jakiejś mieć ten element pokory, że dzisiaj może nam coś nie wyjść, możemy się źle skomunikować, ale później akurat to usiądzie. A jeśli chodzi o poprawne estymaty, to dla mnie to jest taki trochę drożliwy temat. W sensie ja jestem przeciwnikiem dużych estymatów. I no jakiekolwiek estymaty, to dla mnie to jest wróżenie z fusów, bo nigdy nie ma tak, jak już mówiłem wcześniej, że mamy 100% danych, które pozwolą nam oszacować. Wiadomo, że biznes chce konkretu. 4 godziny, 6 godzin w godzinach to jest w ogóle masakra estymować. Nie? To, dlaczego to zeszło 40 godzin, a nie 34, nie? I dlaczego? Bo mój internet wolny na przykład, nie? Z estymaty totalnie. No to jest temat rzeka, nie? To ja nie wiem, czy chciałbym wchodzić na estymaty, bo to można dodać serię rozmów.
Tak, tak bardzo delikatnie możemy wejść, delikatnie możemy wejść, bo to się jednak wiąże z dowożeniem w jakiś tam sposób. I, no i tak jak mówisz, biznes zazwyczaj chciałby wiedzieć. Czasami, no, ja też się ogólnie zgadzam, że jak ktoś chce, żebym ja mu powiedział, to zajmie 40 godzin, nie równo. Co do w ogóle minuty, to zajmie 40 godzin. No to tak się, tak trudno powiedzieć, ale jakieś tam mniej więcej, że no nie wiem, no ten feature będzie na przykład, te trzy feature'y będą za tydzień albo coś takiego, no to by chcieli wiedzieć, no bo jakoś też się muszą komunikować tam z klientem i tak dalej. No ten klient też pewnie, jak przychodzisz do niego z jakimś pomysłem, to on mówi, no ile wam to zajmie? A ty, no coś byś mu powiedział, nie? No cokolwiek, nie, że 743,5 godziny, tylko no coś tam, nie, że będzie w lipcu, nie? To już coś znaczy, nie? Cokolwiek. Więc jakoś tam estymować trzeba. I jakby takie bardzo duże rozdrobnienie na pewno jest złe. Próba robienia takich dużych estymatów też jest zła, no bo ja to, mi to jest ciężko sobie wyobrazić, co ja będę w przyszły wtorek robił, a co tu mówić, żeby coś estymować na 10 dni na przykład. To zajmie 10 dni, nie?
Dokładnie. Ja miałem taki problem właśnie w pracy, że jakby był taki punkt, nad którym chciałem pracować, jakby w ramach rozwoju osobistego, żeby lepiej szacować, lepiej estymować. Czytałem różne książki, blogi, oglądałem kursy. Dalej nie wiedziałem, jak to szacować. Już poszedłem na jedną konferencję i usłyszałem coś takiego, że wszystkie estymaty powyżej jednego dnia to jest wróżbiarstwo. I w sumie najbardziej to mnie trafił akurat to jedno zdanie. I całe te kursy mogę podsumować w ten sposób, że jasne, biznes chce mieć i czy biznes, czy PM, czy nawet zespół chce, bo jak pracuję jakimś feature'em, nad którym kolega czy koleżanka z zespołu będą pracować albo potrzebują tego kodu, no to też by chcieli to wiedzieć, nie? Dlatego jakieś wysokopoziomowe estymaty są spoko i w miarę jesteśmy trafić, ale musimy brać tą granicę błędów i musimy zadbać o to, żeby w zespole było zrozumienie dla granicy błędów w rachunkach, a nie, że jeśli ktoś przekroczy taska o godzinę, to jest z tego wielki problem zrobiony. Bo to rodzi niepotrzebne napięcia i też brak zaufania między ludźmi w zespole. Nie? Także poprawne estymaty, może poprawne, czyli takie, które wszyscy rozumieją jednakowo, czyli że tydzień to znaczy tydzień plus minus ileś tam dni, a nie tydzień w niedzielę o północy dnia i koniec. Poprawne, czyli takie realne, dobrze zrozumiane.
No tak. No. To właśnie czasami właśnie mi się wydaje, że brakuje trochę tego zrozumienia i tyle, co miałem przyjemności z klientami tak bezpośrednio, to niektórzy to rozumieli, ale to też właśnie trochę, bo tak zauważyłem, że ludzie, którzy działają w branżach, które też nie są takie bardzo określone, że oni nie są w stanie tak powiedzieć jednoznacznie, jak ktoś się ich zapyta, że a tak będę to miał na jutro, no bo oni też w jakiejś tam niepewności działają, to oni to rozumieją, ale w takich branżach, w których nie ma jakiejś niepewności, bo to jest jakby jasne, ile zajmuje dana czynność i każdy to wie i to nigdy nie zajmuje więcej, ani nigdy nie zajmuje mniej, no chyba, że walnie meteoryt, ale on rzadko uderza, no to oni już mieli dużo większy problem, no i oni wtedy oczekują konkretów, a konkretów nie ma, no ale to chyba wracamy, jakby się zapętlamy, że trzeba po prostu rozmawiać i próbować wyjaśnić to jakoś tam. To może teraz, bo już nieco wiemy o tym dowożeniu, ale czy masz jakieś może sprawdzone techniki, które pomagają trochę w dowożeniu rzeczy? Jakieś takie rzeczy, które na przykład wy w firmie robicie, które wydaje ci się, że pomagają w dowożeniu?
Jedną taką główną, może nie techniką, ale może celem, pryncypium pracy dla mnie i też w firmie u nas jest to, żeby dawać wartość klientowi końcowemu. My robimy produkt dla klienta, No i nam zależy, żeby klient przyszedł do sklepu, kupił to, co chciał kupić, żeby pieniądze przepłynęły, żeby wszystko działało i aporty się zgadzały, nie? Żeby end-to-end było dobrze. I wszystko, co robimy, właśnie staramy się w pierwszej kolejności zrobić tak, żeby ono dało wartość biznesowi, klientowi. I to jest ten cel. Nie? Czyli nasz kod tak naprawdę nie ma sensu. I czy my będziemy mieć najlepsze wzorce i świetne abstrakcje i super adaptery zapięte, najlepsze biblioteki i wszystko, a jeśli coś nie daje tej wartości, jeśli feature jest niekompletny albo nie działa, albo jest przeciągnięty po czasie, no to nie ma sensu. Więc takie czasami trzeba zamknąć oko i na jakieś swoje właśnie to rzemiosło, takie inżynierskie rzemiosło, mając na uwadze właśnie tą wartość i zrobić taki kod, zrobić takie oprogramowanie, które w danym momencie, mając na uwadze te wszystkie rzeczy, które pomijam, będzie najlepsze i będzie dawało wartość. To jest pierwsza rzecz, czyli koncentracja na wartości. Nie koncentracja na wzorcu, na kodzie, nie wiem, na nazewnictwie, tylko na wartości. A druga rzecz to jest chyba trudne słowo na O, chyba będziemy wchodzić właśnie, bo to jest rzecz, która u nas w firmie akurat działa bardzo, bardzo dobrze i to też jest coś takiego właśnie, że mogę dzisiaj właśnie być na tyle szczęśliwy, że mogę powiedzieć, że jestem w takiej firmie, którą sobie kiedyś wymarzyłem, że będę pracował w takiej organizacji i ona faktycznie tak działa, jak zawsze chciałem, żeby działały firmy, w których jestem. To jest odpowiedzialność, nie? U nas się dużo bazuje na zasadzie extreme ownership. I jak ktoś nie wie, to extreme ownership to jest taka zasada opisana w książce przez Joe Coulinga i tego drugiego gościa nie pamiętam, ale...
Leif Bain.
O właśnie. Po polsku to jest ekstremalne przywództwo i to jest książka, która opisuje, w jaki sposób organizowane są oddziały amerykańskich Navy Sealsów i takich najbardziej elitarnych, najbardziej takich hardkorowych żołnierzy, nie? Jak oni tam działają. Dokładnie tak, jak mi opisze Navy Seal. I właśnie to ekstremalne przywództwo u nas w zespole na przykład przejawia się w tym, że jakby każdy z nas jest w stanie zrobić deployment, każdy z nas ma dostęp do produkcji, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby doprecyzować zadanie. Mamy świetnego tam product ownera czy PM-a, który nam daje kryteria akceptacyjne, opisuje zadania, ale jeśli coś jest niejasne, to nie jest tak, że my zwalamy to zadanie i czekamy, żeby ktoś nam opisał. Tylko to jest nasza odpowiedzialność, żeby zrozumieć na tyle biznes, żeby umieć wejść w te kryteria i dorzucić coś albo dopytać, nie? Więc jesteśmy czujemy tu odpowiedzialność i to nie jest tak, że to jest jakieś brzemię, tylko to jest bardziej przywilej. Ja to traktuję jako super przywilej, że mam taką swobodę decydowania trochę o tym, jak wygląda moje zadanie i wygląda moja praca i nie muszę czekać, nie muszę mieć tysiąca approvali i eskalować różnych rzeczy, tylko mogę sam się wziąć za jakieś poprawkę baga, za zadanie i tak dalej, nie? Więc tak ekstremalna odpowiedzialność w zespole IT to jest taki super, super rzecz, jeśli chodzi o dowożenie, no bo jak programista dostaje zadanie, które jest niekompletne, a deadline się zbliża, no to różne rzeczy może robić. Albo będzie blokował to zadanie i spychał, albo będzie udawał, że pracuje nad nim, a tak, i bał się zapytać, o właśnie, bo to jest też istotne, że boimy się w ogóle odezwać czasami i dopytać, bo albo
no bo jeszcze wyjdziemy na niedoudrukowanych, nie?
Dokładnie.
Nie daj Boże.
Właśnie, albo to wynika z naszych jakichś tam, nie wiem, powiedzmy, charakterologicznych wskazań, że jesteśmy introwertykami i tak dalej, albo wynika właśnie z tego, że nie wiem, co sobie pomyślą, albo głupie pytanie, albo to na pewno było na spotkaniu, ja nie wiem w ogóle o co chodzi, nie? Więc przepływ wiedzy blokuje dowożenie, zrobienie dobrego zadania i to takie właśnie to dopytywanie, ta odwaga, to taka odpowiedzialność, to jest dobry punkt. I jeszcze trzecia rzecz, na co bym wskazał, to jest dokumentowanie wszystkiego i jedno źródło prawdy, jedno repozytorium wiedzy, w którym ja wiem, łatwo wyszukiwalne też, nie? W którym ja wiem, że jak czegoś nie wiem, na przykład z opisu zadania albo w trakcie mojej pracy, ja mogę tam zaglądnąć i to jest udokumentowane. I w naszym przypadku na przykład to jest Confluence. Confluence się spoko sprawdza, ale są inne tule, nie wiem, ClickUp ma fajną też strukturę dokumentów. No zależy, w czym dana firma pracuje. Jest Notion. Coś, gdzie mogę łatwo znaleźć dokumenty, łatwo znaleźć opis procesu biznesowego, wymagania, które chcę, które chcę przekuć na zadanie. Nie? Te trzy rzeczy. Nie? Pierwsze, koncentracja na wartość. To jest nie wiem, czy to są takie techniki, bardziej to chodzi o mindset, o ukierunkowanie myślenia. Nie? Druga to jest właśnie odpowiedzialność, żeby się nie bać brać odpowiedzialności. Bo nie wiem, czy Krzysiek Jędrzyca, nie wiem, czy to był w wywiadzie u ciebie, Czarek, czy na swoich story gdzieś, powiedział właśnie, że to, co odróżnia tych takich dobrych programistów od tych takich przeciętnych, to jest odpowiedzialność właśnie, branie odpowiedzialności. I często jest tak właśnie, że możesz mieć mniejszą wiedzę techniczną od innych osób w zespole albo na rynku, ale firma postawi na ciebie właśnie dlatego, że się nie boisz, nie? Bo tam wzorce można doczytać, dokumentację z Javy, z Angulara czy czegokolwiek można doczytać, no odpowiedzialność to po prostu trzeba to wziąć, trzeba sięgnąć po to. To jest trochę tak jak Rafał Mazur mówi o władzy, że władzy się nie dostaje, władzy się zabiera, odpowiedzialności się nie dostaje, tylko jeśli chcemy dostać odpowiedzialność, to musimy sięgnąć po to po prostu, nie? Żeby nie narzekać. I bo często jest też tak właśnie, że narzekamy o, że ktoś dostał awans, ktoś został tech leadem, seniorem i tak dalej, no ale nie patrzymy na to, no trzeba zobaczyć na to, dlaczego dostał. Że może niekoniecznie jest lepszy technicznie, ale właśnie nie boi się odpowiedzialności i sięgał po to sam. A potem już dostał, no to już wiadomo, że idzie, że już coraz więcej się odpowiedzialności dostaje.
Tak, tutaj w ogóle ciekawy temat poruszyłeś, bo parę razy się właśnie z czymś takim właśnie spotkałem, z taką jakby zazdrością, czy jakby to tam nazwać, czy może taką poczuciem, że zostało się w jakiś tam sposób skrzywdzonym, że właśnie ktoś dostawał awans właśnie gdzieś tam na tech leada, na seniora, na kogoś tam, wiadomo, tam trochę więcej pieniędzy zaczął zarabiać i tak dalej, i tam inni patrzyli tak, ale przecież ja jestem dłużej w tej firmie, ja coś tam, ja lepiej koduję i coś tam, ale właśnie bardzo często nie zauważali, że te osoby niekoniecznie się technicznie wybijały jakoś bardzo, ale one doprowadziły do takiego miejsca, w którym nikt sobie nie wyobrażał, że oni mogliby tu nie pracować. I to wszyscy, nie tylko programiści, ale też właśnie i PM-i, i do kogo nie poszedłeś, kogo się nie zapytałeś, to oni mówią tak, ja go znam, on jest spokojnie, z nim się dobrze pracuje. I dlatego się, tak jest dużo łatwiej tak naprawdę. No tylko trzeba sięgnąć, nie? Tak jak mówisz.
Dokładnie.
I właśnie ja to często gęsto mówię ludziom, tylko że często nie chcą tego słuchać. Nie, nie, no, jakoś, no. Nie chce się tego jakoś przyjąć do serduszka, nie? To tego akurat nie czaję, dlaczego niektórzy nie chcą tego, bo to jest dosyć proste, nie? Tylko, tak jak mówisz, musisz sięgnąć.
Dokładnie. Ja nawet miałem taką sytuację właśnie w jednym zespole, w którym pracowałem, że mieliśmy kolegę, który technicznie nie był mistrzem świata, ale jeśli chodzi o branie odpowiedzialności i takie właśnie stawanie przed klientem w trudnych sytuacjach, no to był super. Ja jak byłem z nim na spotkaniach na przykład i z klientem w trudnych sytuacjach projektu, bo ten deadline wypadł, albo coś nie zostało dowiezione właśnie, no to w sposób, w jaki on rozmawiał z klientem, w jaki nie bał się, jak był transparentny, jak otwarcie się komunikował, no to ja się nie dziwię, że on dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest, a jest bardzo wysoko i nie dziwię się, że tam doszedł, bo mimo, że technicznie był taki średnim, przeciętny, no, nie był najlepszy w zespole na pewno, nie był w najlepszej piątce nawet, ale poszedł wysoko, nie? Więc to jest taki przykład, że warto sięgnąć. Potem już sky is the limit.
To prawda. A właśnie może byśmy trochę jeszcze zahaczyli, bo właśnie, bo jedna rzecz. Czekaj sekundkę. Aha, właśnie, bo powiedziałeś właśnie, bardzo ważne jest u was, żeby, znaczy jesteście sfokusowani na tym najbardziej, żeby dawać wartość dla klienta. A jak wy to definiujecie? Jakby kto to określa, że to rzeczywiście będzie dawało wartość klientowi? Czy to sam klient o tym mówi, czy wy jakoś jesteście w stanie zadecydować?
To dochodzi tutaj cała kultura firmy, jak działa, no bo my też pracujemy, my nie mamy jednego klienta, jakby, czy jakiejś małej liczby klientów, tylko nasi klienci idą w setkach tysięcy, czy w milionach nawet, spokojnie idą, nie? Więc raz, że widzimy to z danych, mamy taki trochę data-driven development, czyli to jest w ogóle dobra rzecz, gdzieś to też właśnie usłyszałem to pojęcie, że mamy dużo analiz, dużo monitoringów, analizujemy sobie przepływy ruch użytkowników, co robią, czego nie robią, i to nam pozwala w jakiś sposób stwierdzić, czego potrzebują albo czego nie potrzebują, i to wyłączyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to firma u nas prowadzi po prostu, jest w stałym kontakcie ze sklepami, ze środkami dystrybucji, z hodowcami i no, regularnie się kontaktują personalnie, osobiście, co jest mega ciężko robotą według mnie i w ogóle mega to działa. I z tym zbieramy feedback. A trzecia rzecz jest taka, że my się staramy zrozumieć biznes jak najlepiej, nie? I zrozumieć flow. Nie ma tak, że właśnie się to, co mówiłem wcześniej, że koncentrujemy się gdzieś na jakimś małym wycinku systemu, na którym teraz pracujemy, tylko próbujemy zrozumieć całość, nie? I temu pomagają groomingi, takie standardowe spotkanie gdzieś tam skramowe, nie? Ale też to, że mamy tych subject matter expert, tych takich ekspertów domenowych, mamy na wyciągnięcie ręki, bo pracując w zespole zdalnym, to tak naprawdę wystarczy wyszukać człowieka na Slacku i mu zadać pytanie, nie? Więc to zrozumienie biznesu i zrozumienie logiki, to jest zresztą to, co powiedziałem na początek, że nie wyobrażam sobie, że pracując w produkcji nie mam pojęcia, co on robi, nie? I to mi pozwala właśnie zrozumieć, co może dać wartość, nie? Czy faktycznie zapięcie nowej biblioteki do generowania PDF-ów da wartość klientowi, czy da wartość klientowi dodanie jednego pola na PDF-ie, które jest mu potrzebne, nie wiem, w raporcie na przykład, czy na fakturze. No to łatwo jest sobie to wydedukować, jak się spojrzy szerzej, nie?
Okej. Okay. Właśnie, bo jak powiedziałeś o tym, to mi się zaczęło układać w głowie taki obraz, że właśnie macie dużo beta testerów na przykład i że jesteście w stanie jakoś jakby dosyć szybko z jakimś MVP albo w ogóle z jakąś małą zmianą taką, którą pokazujecie tylko tym beta testerom i oni wam mówią, nie, że no, to fajne, to nie fajne, to... Ale podejrzewam, że tak jak właśnie wspomniałeś o tych milionach klientów, to że może być wyzwaniem taki beta tester w takiej grupie sporej.
Mamy też beta testerów, ale stosujemy też taki prosty trik jak feature flagi po prostu. Możemy sobie włączać jakiś feature per klient i zobaczyć, czy...
A to takie testy AB po prostu, tak? Ktoś w tym stylu.
No, można tak powiedzieć trochę. Bardziej operujemy właśnie na feature flagach i patrzymy, czy akurat ten feature jest potrzebny, czy właśnie ten klient zadowolony też z tego feature'u.
Czy się telefony nie rozdzwoniły, że co to za badziewie?
Tak właśnie, czy support tego bardziej się nie świeci Slack na czerwono, no to wszystko widać.
Okej. Właśnie wspomniałeś o tej pracy zdalnej, o tym też jakby chciałem jeszcze trochę, bo wydaje się, że w tej twojej firmie te procesy, czy ten sposób, czy ten mindset jest tak dobrze ułożony, że praca zdalna, czy tam być może nawet ta synchroniczna nie powinna wam stwarzać problemów. I czy to rzeczywiście tak jest, czy jednak to i tak czy siak jest trudniej po prostu?
Dzisiaj moje doświadczenie jest takie, że nie stwarza nam problemów akurat w naszej sytuacji. Pracujemy asynchronicznie, bo pracujemy z Europa i Stany Zjednoczone, więc naturalnie ten okres synchronizacji jest trochę ograniczony. No, ale nam pomaga właśnie ta komunikacja, nie? Otwarte kanały na Slacku. Mamy właśnie tą praktykę, że komunikujemy się o wszystkim na kanale. Chyba że coś takiego jest typowo, mamy do załatwienia z daną konkretną osobą, no to się robi w prywatnej rozmowie, nie? Ale korzystamy z tych publicznie dostępnych źródeł informacji. Nie? Wiemy, że jak czegoś możemy szukać, no to albo jest na kanale na Slacku, wiemy, co się aktualnie dzieje, albo jest dokumentacja w jednym miejscu i też wiemy, co się dzieje. Nie? I są dobre statusy też na bordzie. No, z reguły no, w normalnym zespole programistycznym według mnie jest zawsze Kanban w jakiejś formie. I odpowiednio dobrane statusy na Kanbanie i przestrzegane w zespole aktualizacje tych statusów, no to pomagają wyeliminować masę nieporozumień, jakichś głupich pytań i dopytywać się, kiedy coś będzie, albo co się z tym dzieje, no po prostu wystarczy otworzyć sobie Jira, czy co tam, Trello, czy cokolwiek. I widać, co tutaj jest zadaniami, widać, co już jest zrobione, co nie jest zrobione, to wszystko widać, nie?
To właśnie to, co powiedziałeś, tutaj ten porządek jest praktycznie konieczny, bo bez porządku to no często, przynajmniej w tych miejscach, gdzie ja pracowałem, to zazwyczaj było tak, że to było traktowane, te kanbany, czy cokolwiek tam było. Miałem też do czynienia z tymi sprintami kiedyś, ale to i tak zawsze się kanbanem kończy pod koniec dnia. To po prostu ludzie to tak traktowali jako takie miejsce, gdzie widać, co mam zrobić, ale te statusy to tak, to są. To... I ludzie mieli in progress 7, in check 5, a takich w ogóle to-do to mieli 48, nie? To nic nie pokazuje, nie? Bo równie dobrze mógłbyś popatrzeć po prostu w Jira bez żadnych filtrów i zobaczyć, co tam są zadania, to dobrze, to róbmy dalej.
Jira nowy w zespole jest potrzebny.
Tak, bo często jest, ja jej tak nie traktuję, ale spotkałem się parę razy, dwa razy to w ogóle nawet wdrażałem coś takiego w zespole, bo w ogóle czegoś takiego nie było. I ludzie często tak na samym przynajmniej początku traktują to jako tak, że ktoś im nie ufa i muszą tam wpisywać różne rzeczy, bo coś tam, nie? Ja tego nigdy tak nie traktowałem. Właśnie to traktowałem jako fajne miejsce, gdzie ludzie przestają mnie pytać o głupoty. Tylko zawsze mogę powiedzieć, to sobie zobacz przecież w Jirze. Przecież widać, co robię.
I to też w ogóle takie systemy etykietowe jak Jira, to mają jedną zajebistą rzecz, to są komentarze pod zadaniem. Można łatwo otrzymać separację wątków na dany temat. Nie, jeśli mam pytanie do zadania, to sobie zadam w komentarzu w Jirze. Jeśli ktoś mnie pyta w rozmowie, na callu czy cokolwiek, to ja podrzucam link do etykieta i tam jest wszystko. Nie? Czyli ja coś się potrzebuję doczytać, to jest w komentarzu. No i nie. Czy potrzebne są jakieś szkolenia, czy z takich rzeczy, czy... Ogólnie Jira, jak ktoś rzuci hasłem Jira na Twitterze, to jest w ogóle straszne, że największy koszmar i tak dalej.
Tak, często tak jest, no.
To uwierzcie mi, że to nie jest największy koszmar, bo ja przerabiałem zarządzanie zadaniami w Google Docsie, także tylko nie w Excelu, tylko w Docsie, także są gorsze rzeczy i tam totalnie nic nie było widać.
No tak. Ja przerobiłem nawet taki system pracy, że po prostu wszystko ręcznie było, ręcznie, ustnie było przekazywane. I to był koszmar, bo to nawet jeżeli ktoś ci coś przekaże, nawet jak zrobisz jakąś notatkę, załóżmy taką dla siebie na karteczce, to i tak popracujesz nad tym dzień i już nic nie pamiętasz. I musisz iść z powrotem. Ale słuchaj, jak to było, a to było, a tamto nie. A to chyba nie zapisałem, a tego nie dopytałem. I tak, no, marnujemy swój czas wtedy, tak. Ja miałem takie wtedy wrażenie, że tak marnuję czas. Już tak czasami nawet mi było głupio do kogoś pójść, znowu będę do niego szedł, no ale przecież musiałem doprecyzować, no bo jak?
No właśnie.
Mogę zrobić, jak mi się wydaje, ale to tak niekoniecznie trafię, nie?
I tak będziesz później siedział z odbitym zadaniem. Prawie, nie? Ja widziałem ostatnio fajną rzecz gdzieś na YouTubie u kogoś, już nie potrafię skierować nawet do filmiku, ale są takie aplikacje jak Logsec czy Rome Research. One opierają się na takim systemie notatek, które polega na journalingu, czyli na tym, że każdego dnia otwieramy sobie apkę, ona nam tworzy nową notatkę danego dnia i sobie no, piszemy tak luźno. Nie ma jakiejś struktury, folderów, katalogów i tak dalej notowania, tylko sobie piszemy w dany dzień, one się linkują za pomocą backlinków. Nie będę wnikał w szczegóły, bardziej mi chodzi o ten journaling. I gościu to wykorzystywał do czegoś takiego jak Daily Death Notes, czyli on sobie pracował i on sobie jako w tym journalingu sobie notował, nie wiem, numer ticketa z Jiry, nad którą pracował, nie? Jakie miał problemy, co sobie rozwiązał. Nie wiem, 10 minut dziennie na tym poświęcał, nie? I pokazał, jak na przestrzeni kilku tygodni sobie zrobił taki pamiętnik programisty, można to powiedzieć. Ale pojawiały się tam problemy, do których wracał, no i z tego mógł zrobić fragment do dokumentacji i podzielić zespołem. Także to jest spoko praktyka. Ja to próbuję sobie wdrażyć, ale czasami zapominam.
Brzmi ciekawie. Ale to brzmi jak dobry pomysł, bo na pewno nie będę odosobniony, jak powiem, że ja nie lubię pisać dokumentacji i zazwyczaj robię to wtedy, kiedy uznam, że ona jest po prostu niezbędna. No ale tak, właśnie tak czasami wtedy, jak są takie problemy, które występują nieregularnie, ale występują cyklicznie, to łatwo o nich zapomnieć, no bo po prostu znowu go rozwiążesz i znowu to. I najgorsze jest potem to, że wszyscy inni popełniają ten sam błąd co ty, nie? I wszyscy inni nie wiedzą, co robić i zanim się przyjdą do ciebie, zapytają, to i marnują swój czas, a wystarczyło to właśnie wpisać gdzieś, nie? I już by było.
Dokładnie. Trzeba zadbać o to, żeby zespół się do tego przyzwyczaił, że jest coś takiego jak dokumentacja i właśnie ten sposób dokumentowania rzeczy. też
A
miałem
tak. No to bardzo ciekawe, bo ja kiedyś też taki zarzut usłyszałem, jeżeli chodzi o dokumentację, że a po co to robić i tak tego nikt nie czyta, nie? I czasem, ale to jest samonapędzające się przynajmniej według mnie koło, bo jak dokumentacja jest słaba, to ja się wcale nie dziwię, że nikt jej nie czyta, bo wie, że
aktualnie.
i nawet jeżeli on wie, że ona jest słaba i nawet tam jest ta informacja, to on może tam nie wejść, bo stwierdzi, że ona jest tak słaba, że tam nie ma tej informacji, nie? Mimo, że ona tam jest.
Dokładnie. Raz do jednego zespołu mnie dołączył właśnie kolega z innej firmy, dołączył jakby wyżej na stanowisku i on, byliśmy startupem, tam wiadomo jak to startupy, no, dokumentacja jest taka jaka jest, o ile jest. No i każde spotkanie i każde omawianie zadania się kończyło, o dobrze, było jakieś wiki, jakaś dokumentacja, nie macie dokumentacji, słaba jest, trzeba tą dokumentację wrzucić. No i tak mękowi przez parę miesięcy, aż w końcu doszło do takiego momentu, że zadał jakieś pytanie i okazało, bo już pracowaliśmy nad tą dokumentacją też, nie? Zadał jakieś pytanie i ktoś z zespołu mu wrzucił linka, że to jest w dokumentacji i on tak... No. Bo mówienie o tym, że potrzebna jest dokumentacja, a korzystanie z niej, to są dwie różne rzeczy też, nie?
No to tak, to wiadomo. Dobra, chyba już prawie godzinkę gadamy. Ja mam jeszcze jedno pytanie, sobie je zadam, ale powiem jeszcze wszystkim, że jak macie jakieś pytania, to teraz jest dobry moment na to, bo mamy czas na Q&A, tylko musicie coś pytać. Ale tu Michał już zapytał, że Rafał, powiedziałeś o ekstremalnym przywództwie, które pozwala każdemu deweloperowi wykonać deployment. Czy tutaj mówimy o deploymencie na produkcie, czy deweloperskim środowisku?
Na wszystkie środowiska.
A tu jest, chyba jest jeszcze rozszerzenie, że jak wygląda u was proces od utworzenia zadania do deploymentu? Czy macie QA team, który zajmuje się sprawdzaniem wykonanego zadania? To jest jednak oddzielne pytanie.
No to proces u nas jest zautomatyzowany. Mamy GitHub Actions, mamy CircleCI, a Amazona, tam mało jest manualnej pracy już z tym wszystkim, z reguły coś klika guziki, albo coś robi automatycznie przy merżowaniu brancha. Natomiast mamy QA team, który zajmuje się sprawdzeniem wykonanego zadania, tylko że nasz QA sprawdza zadania przed samym releasem, a programista jest odpowiedzialny na to, żeby sobie to przeklikać na feature branchu, bo każdy branch się deployuje też jako feature branch. I no, to nie jest tak, że my sobie kodzimy i wypychamy, niech się QA martwi, jak znajdzie błąd, to spoko, poprawimy, nie? Tylko że naszym fokusem jest to, żeby QA jak najmniej, QA ma dać plus jeden i powiedzieć spoko, może lecieć. To jest rola QA w zdrowym zespole z odpowiedzialnymi programistami, nie? Ja jako programista jestem odpowiedzialny, to nawet mówiłem na prezentacji ostatnio, to jestem odpowiedzialny za to zadanie i muszę mieć taki mindset, że jestem odpowiedzialny za dowiedzenie. I mogę sobie zwalać i nawet dostałem takie pytanie wtedy, że no, skoro programista jest za wszystko odpowiedzialny, to po co QA, po co tam DevOpsi, nie potrzeba PM-ów.
No właśnie, no po co?
Każdy element tego procesu jest istotny. Natomiast no, ja jestem egzekutorem, nie jest egzekutorem zadania, nie odpowiada za wdrożenie QA, bo ma przeklikać gotowe zadanie. I on, QA nie jest człowiekiem, który ma sprawdzić, czy ja zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle i mi powiedzieć, tylko on ma dać informację do zespołu, że zadania są gotowe do wrzucenia, że aplikacja, te nowe rzeczy są w stanie gotowości, żeby wejść produkcyjnie. To nie, QA nie jest takim, nie, jak to nazwać, giermkiem dla programisty, który odwala za niego brudną robotę i klika po UI-u albo odpala testy, tylko on robi ostatni taki final touch, taką pieczątkę przybija po prostu.
No tak. Ja ogólnie jestem zdania, że pewnie by było trochę lepiej, jakby, znaczy wiadomo, że ten final touch jest konieczny, ale żeby testerzy znajdowali jak najwięcej czasu właśnie na pisanie testów automatycznych i to one tak naprawdę by dużo, dużo bardziej pomogły niż czasami przeklikać po programiście, no bo zakładam, że każdy programista coś tam przeklika, nie? Ale właśnie jakby też taki mindset wtedy się zmienił, prawdopodobnie wszystkim, bo teraz czasami może być tak, że ktoś po prostu jako programista tak klika na odwal, bo a dobra, to i tak tester to przetestuje, nie? To nie do końca tak powinno działać.
To też zależy od feature'a, bo często jest na frontendzie mamy tak, że musimy się dostosować do jakichś tam urządzeń, jakichś rozdzielczości, Czasami jest ciężko, żeby programista sobie odpalał 1000 różnych rzeczy i sprawdzał, czy na iPhone'ie
No
6
tak.
wyświetla inaczej niż na 7, na 8 i tak dalej. No i to jest rola QA, bo on ma też narzędzia, które są do tego potrzebne. Nie zawsze programista ma dostęp do tych wszystkich narzędzi. No ale ogólnie, jeśli jest przycisk dodany i klikam w przycisk i wywala aplikację, no to no, logiczne, że coś jest nie tak, nie? Coś takiego. Nie ma prawa dojść do QA nawet. To jest niegotowe na QA. I
Tak.
dlatego jestem odpowiedzialny, że to ma działać tak, jak ma działać. Jak ja zrozumiałem, nie? Jeśli nie rozumiem, to się muszę zapytać. I nie bać się. I brać odpowiedzialność. Także wracamy do punktu wyjścia.
Tak jest. To padło jeszcze pytanie, jak ogarnąć gorylę. To tutaj wrzuciłem tym, co widzą. Tu jest pod tym linkiem napisane dokładnie, co trzeba zrobić, żeby ogarnąć gorylę.
Dokładnie.
Chyba, że Rafale, chcesz jeszcze może jakieś dwa zdania na ten temat wstępu.
W każdym z nas drzemie taki goryl trochę, nie? Taki nieokiełznany, który chce, żeby było po naszemu i jest takim trochę egoistą projektowym, bo chce narzucić jakieś wzorce i chce zadbać o siebie, nie rozumie szerszych kontekstów, nie rozumie tego, jak funkcjonuje zespół, nie rozumie tego, że ktoś z zespołu może mieć inne zdanie i chce być takim właśnie gorylem, samcem, przywódcą w stadzie za wszelką cenę, a to jest droga donikąd i żeby to ogarnąć, trzeba po pierwsze popatrzeć szerzej i o tym jest w e-booku właśnie, żeby patrzeć szerzej, żeby nie tracić czasu i żeby próbować zrozumieć innych, więc to jest takie bardziej... E-book jest soft skillowy generalnie, jest miękki, nie znajdziecie tam kodu ani twardych rzeczy, ale znajdziecie wskazówki, jak ogarnąć tego takiego wewnętrznego goryla, który jest tak właśnie King Kongiem, który bije się w klatę i wszystko rozwala, nie? Więc no, co mogę powiedzieć? Odsyłam cię, Paweł, do e-booka, tam przeczytasz, ogarnąć.
Tak jest. Wejdź jeszcze dzisiaj na stronę, ściągnij darmowy rozdział.
Przeczytaj.
A potem ci się tak spodoba, że poczekasz grzecznie i całego e-booka sobie sprawisz.
Dokładnie.
Może na Mikołaja, nie wiadomo. Nie wiadomo.
Tak jest, może by był pod choinkę.
No to wyluzowanie. To jak jeszcze ktoś ma jakieś pytania, to niech szybko zadaje, bo ja już mam ostatnie, które mi przychodzi do głowy, że... Bo ja lubię też te tematy związane z, ja to sobie tak nazywam, przyszłość IT, no bo jakby coraz więcej, przynajmniej słychać, coraz więcej się robi, jeżeli chodzi o automatyzację, coraz więcej powstaje rozwiązań. Być może nie wszystkie jeszcze dla programistów, bo tak bardziej to od tego strony marketingu atakuje, ale myślę, że to powoli na te bardziej programistyczne rzeczy będzie się przenosić coraz bardziej, bo już niektóre narzędzia są, które pomagają po prostu za pomocą sztucznej inteligencji, lepiej lub gorzej. I jak ty myślisz, czy ten kierunek jakby będzie dalej rozwijany, czy to jest taka nasza przyszłość i czy to będzie pomagać w dowożeniu, czy na początku będzie jeszcze gorzej tylko?
Myślę, że ten kierunek będzie rozwijany i on będzie pomagał. I jeśli my będziemy odpowiedzialnymi programistami i to nas będzie wyróżniało na rynku, to tak naprawdę nie będziemy programistami, nie wiem, backendu, frontendu, machine learningu i tak dalej, tylko będziemy takimi super inżynierami, takim panem złotą rączką, który ma dostęp do całego magazynu z narzędziami i może z nich korzystać. I czy to będzie AI, czy to będą automatyzacje, jakieś no-code i takie różne rzeczy, co już działa, przecież to się dzieje od paru lat już, to nieważne, ważne, żeby była wartość, żeby pchać świat do przodu, bo trochę taka jest rola programisty też, nawet smutnie klepiącego WordPressa i czy inne PHP-y i tak dalej, ale no o to chodzi w tym wszystkim, nie? Żeby dawać wartość i wykorzystywać AI-a i automatyzację do tego, żeby skupić się na ważnych rzeczach jako programista, nie? Żeby nie robić podstawowych rzeczy. Jeśli mamy możliwość wygenerowania jakichś szablonów kodu, jakichś prostych rzeczy, które musielibyśmy klepać i tracić czas i się denerwować, bo to tysięczny raz robimy formularz logowania, no to po co? Skoro możemy wykorzystać na przykład jakiś automat, który, jakiś zewnętrzny serwis autoryzacji, który nam ogarnia logowanie do systemu, albo możemy wykorzystać jakieś uczenie maszynowe, które nam pomoże wypluć jakieś dane, które są potrzebne w aplikacji, nie? Więc jak najbardziej. to musi iść w tą stronę i to będzie szło w tą stronę i ja się nie mogę doczekać, do czego dojdzie. Po prostu to jest, nie mam takiej atmosfery strachu, niepewności, tylko jestem aż podekscytowany tym, co się wydarzy. I naprawdę nie mogę się odbierać.
To podobnie jak ja. Też mnie to zawsze jara, bo ja z jakiegoś powodu od samego początku, albo prawie od samego początku tego, jak programowałem, zawsze szukałem tej prostoty. Jakoś tak po prostu miałem. Być może dlatego, że jestem trochę leniwy z natury, a być może z jakichś innych powodów, ale zawsze szukałem, żeby było prosto i się zawsze właśnie dziwiłem, że dla niektórych rozwiązaniem jest zawsze napisanie kodu, a nie zawsze napisanie kodu jest rozwiązaniem. Ja wiem, że za pisanie kodu zazwyczaj płacą klienci, a nie za dobrą radę na przykład. I to pewnie czasami się stąd bierze. Ja też miałem taką historię w firmie, w której pracowałem, że tam był taki programista starej daty, bym powiedział. To był gościu, który naprawdę, on chyba zaczynał w ogóle to wszystko z programowaniem. I on został wysłany do jakiegoś tam klienta i tam miał zrozumieć, co oni potrzebują, co chcą, żeby im dostarczyć i zaproponować im jakieś rozwiązanie z naszej strony. I on wrócił, mówi, że na tym spotkaniu rozwiązał ten ich problem, że zrobił im tabelkę w Excelu i już to wszystko im to działa, nie? To tylko potem tam wydzwaniali, żeby parę złotych zapłacili, bo on to tak zrobił w ramach tego, że tam już był. I można się tylko jakby z punktu widzenia na przykład tego, czy zostało dowiezione i czy zostało zrobione. No tak. Czy klient był zadowolony? No tak. Czy jakby to było szybko? No tak. No tylko, że firma niezadowolona, bo chcieli na tym zarobić. Tak jakby napisali program za 50 czy 100 koła, no to ja rozumiem, nie? A nie tam.
Z tymi programistami po warsztatach.
No. Jakiś backendzik, jakiś frontendzik by się napisało, jakąś bazę danych by się postawiło, serwerek by się kupiło, to coś by się działo chociaż, nie?
Dokładnie, to o to właśnie chodzi, nie? Żeby rozwiązywać problemy w najprostszy możliwy sposób, a nie przekombinowywać. Tak łatwo jest przekombinować. Ja też dlatego właśnie zaczynałem w ogóle programować od .NET-a i potem trafiłem do automatyzacji, także robiłem przy automatyzacjach, zanim to było modne. Pracowałem na takim narzędziu UiPath, które wtedy było największą kupą, jaką kiedykolwiek widziałem, a dzisiaj jest wyceniany na miliard dolarów i w ogóle sztos. Także jestem w szoku, jak ewoluowało i ten rynek przyszedł, ale to były początki. I to, co mnie na przykład pociągnęło w Railsach, dlaczego przeszedłem z tych wszystkich automatyzacji na Railsy, że one pozwalają szybko dowodzić wartość, że ja się nie muszę pieprzyć z konfiguracją i jakimiś takimi rzeczami, tylko po prostu siadam i ja po godzinie mam coś już działającego, nie? Czy mogę szybko to dowieść. Tak samo u mnie w firmie, no też mamy Railsy. Nie? Jak pytaliśmy ostatnio CTO, co by wybrał, jeszcze raz teraz, bo takie dyskusje były tam, że Node, że Elixir, jakieś Golangi. On mówi, że tylko Railsy, bo nic innego nie pozwoli tak szybko dowieść. I ja się trochę pod tym podpisuję, nie? Że właśnie tak jak tabelka w Excelu, to dla mnie to są Railsy. Że to nie jest recepta na wszystko, ale wiele rzeczy ma ten framework, tego nie ma w innych frameworkach i to pozwala szybko dowieść. Taką jedną prostą rzeczą zawsze ja mówię, że to odróżnia Rails od wszystkich innych. To jest tak zwany Rails Console. Jest taka interaktywna konsola, która pozwala wejść w środek aplikacji. Po prostu mam dostęp do wszystkich klas, do wszystkiego i możemy się na przykład podpiąć na produkcję i mamy jakieś niekonsystentne dane w bazie, no to możemy albo odpalać jakieś skrypty, SQL, coś obchodzić, albo możemy się po prostu zalogować i to poprawić, nie? Jakieś nula tam załatać. I to jest dla mnie dowiedzenie, że po prostu ja robię to, co da wartość, a nie buduję infrastruktury dookoła.
To jest coś, co zawsze jest pod koniec, taka mała tradycja już, że pod koniec wywiadu proszę, żeby rozmówca zostawił słuchaczy z jakimś takim przesłaniem. Może być dwa zdania, możesz więcej powiedzieć, jakby żeby szli do przodu i żeby było dobrze, żeby żyło się lepiej.
Moje ulubione zdanie, które gdzieś tam na blogu też możecie znaleźć, to jest takie zdanie, które usłyszałem. Być może to powiedział Sławek Sobutka, bo z nim mi się to kojarzy, ale to jest zdanie, które brzmi: know-how is important, but the most important is to know how not. Że możemy zbierać wiedzę o różnych dobrych praktykach, ale jeśli popełniamy cały czas te same błędy, to tak naprawdę to z tego, że dodajemy nowe, dobre rzeczy, jak cały czas kulejemy w jakichś słabych miejscach. Więc warto wiedzieć, czego nie robić. Warto wiedzieć, jakie postawy są złe, jak należy się komunikować, jak się nie należy komunikować. Na co nie trzeba patrzeć? No to bym powiedział właśnie, że the most important is to know how not. To jest przesłanie na koniec, które zostało.
Dziękuję. Dziękuję w takim razie ci bardzo, Rafale, za twój czas. Super się gadało.
Dzięki za rozmowę, dzięki za zaproszenie.
Tak jest. Na razie. Hej.